59. sesji. Udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu. Przepraszam, że się rozpędziłem bez zgłoszenia, ale tak rozumiem, że pan zechce tą poprawkę tak pioczołowicie przygotowaną przedstawić.
Zawsze lepiej, jeżeli pan przewodniczący bez mojego zgłoszenia udziela mi głosu, niż ja bym się zgłosił, a pan przewodniczący by mi nie udzielił głosu. Także bardzo dziękuję i zgłaszam poprawkę do zaproponowanego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie procedowania budżetowego. Zmiana polega na tym, jest to zmiana w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby wydłużyć termin do wprowadzania poprawek budżetowych z 18 do 26 dni. To wydłużenie nie jest jakieś znaczne i takie, które mogłoby zaburzyć cykl pracy budżetowej, w sensie naruszyć termin sesji budżetowej, bo mamy świadomość, że tutaj pewnie byłby problem, żeby część z państwa radnych do tego przekonać, ale osobiście uważam, że ci radni, którzy angażują się w prace budżetowe, no powinni mieć ten czas po pierwsze na przestudiowanie budżetu, po drugie na czas nad przygotowaniem projektów poprawek, a 3 grudnia to jest termin jednak bardzo ograniczający, więc w tym sensie chciałem państwa radnych spróbować po prostu do tego przekonać. No, wydaje mi się, że poza wywalczeniem terminu, który usprawnia pracę urzędnikom pana prezydenta, o co zadbał przewodniczący Komisji Budżetu, jest też ważne, aby radni dbali o odpowiedni komfort swojej pracy, więc prosiłbym o wzięcie tej kwestii pod uwagę. Jeżeli mamy rzeczywiście pracować nad budżetem, a nie tylko pozorować te prace, no to w tej chwili 18 dni, biorąc pod uwagę, że z tych 18 dni minęły nam już dni 4, to jest, a wczoraj otrzymaliśmy pełną wersję pisemną budżetu, no to jest troszkę mało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Żeby doprecyzować, rozumiem, że poprawka zaproponowana przez komisję to zostaje, te 3 dni. Próbuję to przełożyć na konkretne dni. Wydłużenie składania poprawek do 26 dni oznaczałoby, że ten termin upływałby 8 dni później, czyli 11 grudnia, czyli we środę. W związku z tym komisja mogłaby się z tym zacząć zajmować we czwartek albo piątek, czyli pracowałaby do kolejnego piątku. Kolejny piątek to jest w związku z tym 21, no bo tak jest, aha, i, no ale jeśli trzymamy się reguł, to jest w ten sposób i efekt tego byłby taki, że prezydent złożyłby nam swoje odniesienie się do projektu uchwały, jeśli ja dobrze liczę, bo to jest 21 plus 7, 28 grudnia, czyli po świętach, w sobotę po świętach, w tak zwane trzecie święto, w związku z tym sesję budżetową bym musiał zwołać między świętami a Nowym Rokiem. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, no nie do końca, bo rzeczywiście pracę Komisji Finansów w ramach drugiego czytania można skrócić. No mam dziwne wrażenie, że w tej kadencji ona nieco inaczej i z mniejszym natężeniem nad tym budżetem pracuje, a opiniowanie tych poprawek ma charakter czysto formalny, bezrefleksyjny, więc tak na dobrą sprawę Komisja Finansów potrzebuje tyle czasu, ile czasu potrzebujemy, żeby nacisnąć przycisk za, przeciw, wstrzymuje się i ile jest poprawek, bo no niestety tak praca nad w ramach tego drugiego czytania, ubolewam nad tym, ale tak wygląda. Komisja Finansów sama w sobie mogłaby spotkać się wcześniej i ewentualne swoje poprawki przedyskutować i sposób podejścia do oceny innych poprawek. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, szanowni państwo, no zapisy budżetu są niezwykle enigmatyczne i no, patrzę z punktu widzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, tak? Jeżeli ten projekt w pierwotnym brzmieniu przejdzie, no to oczywiście będę musiał zwołać posiedzenie komisji na najbliższy piątek i na 29, tak? Czyli tydzień po tygodniu będziemy się spotykali, to będzie prosta tego konsekwencja, tak? Bo dopiero dzisiaj wpłynął do Biura Rady projekt dotyczący procedury uchwalania budżetu, więc wcześniej zaplanować pracy się nie bardzo było szansa na to. Ja z całą pewnością popieram te argumenty, o których przewodniczący Szynkowski mówił. Myślę, że da się tak zorganizować pracę, żebyśmy mogli głosować 20, najpóźniej 23, a więc w poniedziałek. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Trudno tu odnaleźć jakąś logikę w tych głosach przewodniczącego i Lewandowskiego, Szynkowskiego, Welsang, bo dzisiaj kilka punktów. Pierwszy punkt. Dzisiaj na Komisji Budżetu przewodniczący Szynkowski postulował o wydłużenie składania poprawek o 6 dni. Teraz wychodzi, że jest 8. Punkt kolejny. Bezrefleksyjna praca Komisji Budżetu. To ja tylko odsyłam do protokołów. Proszę zobaczyć, jak wnioskodawcy, którzy składali poprawki, uczestniczą w pracach Komisji Budżetowej i jak bronią swoich poprawek, jak uzasadniają. 90% osób, które poprawki złożyło, nie pojawia się w ogóle na posiedzeniach komisji. I taka jest prawda, i taki jest fakt, i prosiłbym, żeby na tym się zastanowić. Natomiast jeżeli prace rzeczywiście mają mieć jakiś sens, to ten termin 18-dniowy przewidziany na składanie poprawek jest wystarczająco duży, długi, aby móc stosowne poprawki złożyć, natomiast pamiętajmy, że komisja też musi się do tych poprawek odnieść, a także przygotować swoją opinię. Pamiętajmy, że również prezydent ma 7 dni, jakoś tutaj w tym przypadku ten temat nie został dotknięty. Także apeluję, aby poprawki złożonej przez przewodniczącego Szynkowskiego nie popierać.
Dziękuję. Pan Szymon Szynkowski, Welsang.
Nie potrafię zrozumieć stanowiska przewodniczącego Komisji Budżetu, który dąży do tego, żeby jak najszybciej zamknąć pracę nad budżetem kosztem jakości tych prac. Znaczy uważam, że akurat komu jak komu, ale osobie, która zawiaduje komisją odpowiedzialną za budżet w tym mieście, powinno zależeć na tym, żeby ta praca była możliwie rzetelna. No, to ja mam podobną niestety ocenę funkcjonowania tej komisji w ogóle, a w ramach drugiego czytania w szczególności. I jeżeli są wątpliwości co do tego, czy zdążymy w odpowiedni sposób procedować, to oczywiście chętnie pójdę dalej z kolejną propozycją zmiany, która myślę, że spotka się ze zdecydowaną akceptacją większości państwa radnych, dotyczącą likwidacji drugiego czytania. Ponieważ o ile ja na tym drugim czytaniu zwykle 2 czy 3 dni przesiadywałem w całości, to rzeczywiście frekwencja była dość mizerna. Spotykałem tam radnego Lewandowskiego, jeszcze paru radnych, natomiast rzeczywiście większość radnych nie była zainteresowana. Natomiast mógłbym równie dobrze, zamiast siedzieć na tym drugim czytaniu, poświęcić ten czas na bardziej precyzyjnym opracowaniu poprawek, więc chętnie poświęcę czas drugiego czytania, likwidując to drugie czytanie, a jednocześnie dając radnym więcej czasu na składanie poprawek, bo nic konstruktywnego z tego drugiego czytania nie wynika. Ta idea wprowadzona kiedyś przez przewodniczącego Majchrzyckiego, ona może i miała jakieś uzasadnienie, natomiast praktyka ją bardzo boleśnie zweryfikowała. Okazało się, że merytoryczne znaczenie poprawek nie ma w istocie żadnego znaczenia, bo głosuje się tylko i wyłącznie według kryteriów politycznych i tak Platforma wszystkie poprawki opozycyjne bez względu na ich wartość merytoryczną odrzuca, no ale liczymy na to, że pozwolicie nam państwo chociaż te poprawki rzetelnie przygotować, nawet jeśli później nie będziecie w ogóle wnikać w te poprawki i tak będziecie je mieli zamiar odrzucić. Dlatego apelujemy o to, żeby jednak wydłużyć ten czas procedowania. Natomiast jeżeli państwo się na to nie zdecydujecie, bo to niestety już jest któryś odcinek tego spektaklu, że państwo chcecie kończyć jak najszybciej pracę nad tematami nie do końca wygodnymi, natomiast z drugiej strony nie chcecie podejmować żadnych decyzji w tematach, w których nie możecie wypracować jakiegoś stanowiska z prezydentem, to znajduje już jakby odzwierciedlenie w kolejnych odsłonach, to my oczywiście rozważymy rzecz inną. Mianowicie zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie zmiany odpowiedniej ordynacji budżetowej i procedowania budżetowego, a także poświęconej dyskusji na temat nadzoru Rady Miasta nad GOAP-em, bo tutaj państwo też jesteście bardzo niechętni nad prowadzeniem tej dyskusji przy otwartej kurtynie, natomiast wbrew jakimś możliwym porozumieniom międzyklubowym chodzicie do prezydenta negocjować najprawdopodobniej jakieś sprawy dla siebie, trudno powiedzieć jakie. W związku z tym no, apelujemy o to, żeby albo podejmować decyzję, albo my będziemy Państwa do pracy skłaniać drogą zwoływania sesji nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, więc przystępujemy do rozstrzygania. Najpierw poprawka zgłoszona w imieniu klubów radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Kto z Państwa radnych jest za uwzględnieniem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 21 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Rada poprawkę odrzuciła. I w związku z tym, że poprawka została rozstrzygnięta, przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały 1026/13. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 7 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5a porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do punktu 6. Jest to prezentacja projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030. Nim oddam głos panu prezydentowi Tomaszowi Kajzerowi, chciałbym powiedzieć, że to jest prezentacja projektu, który zostanie skierowany do komisji do zaopiniowania i on będzie następnie przedmiotem obrad Rady i głosowania. Natomiast ponieważ ten projekt powinien być zaopiniowany przez wszystkie komisje, z konwentem zgodziliśmy się z propozycją pana prezydenta Kajzera, żeby na sesji odbyć wspólną prezentację tego dokumentu, który państwo zresztą wczoraj otrzymali w formie elektronicznej, żeby dyskusje komisyjne już ograniczały się do konkretnych obszarów zgodnych z właściwością komisji. Także dzisiaj nie będziemy o niczym rozstrzygać. Będziemy ewentualnie dyskutować, jeśli państwa będzie taka wola, a głosowanie odbędzie się być może 10 grudnia. Oddaję głos panu prezydentowi.
Dziękuję bardzo, Wysoka Rado. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i tak naprawdę myślę prowadzenia państwa do tego projektu aktualizacji, który jest wynikiem ponad rocznej pracy. Mam świadomość, że sam dokument, który ma dzisiaj ponad 350 stron, nie jest dokumentem łatwostrawnym. My wczoraj go przekazaliśmy do państwa, ale także wywiesiliśmy na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania. I ja dzisiaj chciałbym przedstawić państwu informacje, które mam nadzieję będą z jednej strony pomocne przy zapoznawaniu się z tym dokumentem, ale z drugiej strony także ułatwią dyskusję już na komisjach, tak aby na każdej komisji nie powtarzać informacji ogólnych dotyczących zakresu i charakteru tego dokumentu. Państwa, pierwsza istotna uwaga. Otóż ta aktualizacja z jednej strony wynikała, co oczywiste, z upływu czasu, chociaż ten upływ czasu jest niewielki. Strategię uchwaliliśmy w 2010, tak więc mówimy o 3 latach jej wdrażania, a warunki społeczno-gospodarcze, finansowe, które legły u podstaw jej przygotowania, to był rok 2009-2010, a więc też nie tak długi upływ czasu. Natomiast nastąpiły w naszym otoczeniu pewne zdarzenia, które według nas uzasadniają przyjrzenie się naszej strategii i de facto zaowocowały pewnymi modyfikacjami i zmianami, aczkolwiek nie zmieniono jakby rdzenia strategii, misja, wizja, wizja miasta roku 2030, czyli miasta metropolitalnego o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia, biorącego swój rozwój na wiedzy, wciąż pozostaje aktualne. Tak jak aktualne pozostają główne cele strategiczne, czyli przypomnę, budowa gospodarki innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, zwiększanie znaczenia Poznania jako ośrodka wiedzy, kultury, sportu i turystyki, podnoszenie jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni terytorium miasta. To, o czym mówimy w różnych wymiarach, w różnych zakresach, podczas różnych spotkań, czy to w Starym Rynku, Świętym Marcinie, o terenach peryferyjnych, czy innych obszarach Poznania. I wreszcie cel czwarty, utworzenie metropolii Poznań. Cel, który wydaje się dzisiaj po 3 latach jest już celem jakby postrzeganym przez wszystkich i to myślenie metropolitalne chyba jest częstsze w bardzo różnych wymiarach dyskusji o rozwoju naszego miasta. A więc z jednej strony aktualizacja jako odpowiedź na zmiany, które występują w otoczeniu, ale z drugiej strony ta aktualizacja to także okazja do wprowadzenia pewnych rozwiązań, które pozwalają podnieść jakość zarządzania strategicznego w naszym mieście. A więc z jednej strony staraliśmy się wykorzystać nowe trendy w planowaniu, pulpit strategiczny, łańcuch wyników, pewne nowe rozwiązania, które dzisiaj się w świecie strategicznym wprowadza, zaimplementowanie na grunt poznański wprowadzenie naszej strategii. Przede wszystkim jednak to doświadczenie we wdrażaniu oraz monitoringu strategii dało nam wiele powodów do przemyślenia, między innymi zakres planów strategicznych, układu celów operacyjnych i owskaźnikowania strategii, czyli wprowadzenia do strategii wskaźników, które pozwalają lepiej mierzyć nakłady i efekty. Przypomnę, w obecnej strategii my przy poszczególnych planach operacyjnych wskazywaliśmy na możliwe do wykonania wskaźniki, ale przez te 2 lata zrobiliśmy duży krok naprzód i dzisiaj tak naprawdę mamy już zupełnie inny poziom monitorowania strategii, analizowania jej realizacji, o czym powiem za chwilę. Oczywiście istotne były także nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i to, co z nią się wiąże, w szczególności polityka miejska, która będzie w sposób znaczący wpływała na możliwości wykorzystania środków unijnych i korzystania ze wsparcia zewnętrznego finansowego. To obejmuje chociażby zintegrowane inwestycje terytorialne i inne rozwiązania, których musimy uwzględnić na poziomie operacyjnym, ale także na poziomie celów, jeśli chodzi o oczekiwania, które są określone na poziomie polityki europejskiej wobec nowej perspektywy finansowej. Proszę Państwa, zakres aktualizacji strategii. Skupiliśmy się bardzo mocno na pogłębionej analizie wyzwań strategicznych. Czy te wyzwania, które określiliśmy w poprzednim okresie, są nadal aktualne? A więc dokładna ich analiza, ale także pewne wnioski co do poziomów, zakresów interwencji strategicznej. Z tych wyzwań, jakiego rodzaju uwagi wynikają odnośnie działań operacyjnych, odnośnie zakresu poszczególnych programów strategicznych. Przypisaliśmy trochę inaczej poszczególne cele pośrednie do programów strategicznych, aby w sposób precyzyjniejszy i dokładniejszy pokazać związki pomiędzy programami operacyjnymi, celami pośrednimi, a celami strategicznymi. W związku z tym uległa też pewnej modyfikacji ilość i zakres programów strategicznych. Choć tutaj zmiany nie są duże, jednak jest kilka istotnych elementów, za chwilę o nich powiem szerzej. Postanowiliśmy także zaproponować Państwu wprowadzenie do strategii priorytetów rozwoju miasta. Mamy cele strategiczne, one są do roku 2030. Natomiast w dyskusji nad rozwojem miasta, podczas dyskusji nad aktualizacją strategii, pojawiły się pewne uwagi co do kwestii, które powinny być dla nas szczególnie ważne w perspektywie średniookresowej, do roku umownie 2020, a więc ta perspektywa czasu. Jakiego rodzaju kwestie powinny przykuć nasze znaczenie, jakie sprawy powinniśmy mieć na uwadze, dyskutując o poszczególnych działaniach, rozmawiając o strategicznym rozwoju miasta. Jakie wartości powinny nam przyświecać? Jakie powinny być pola koncentracji naszego działania? Specjaliści mówią, powinniśmy się od 3 do 5 priorytetów. My wskazaliśmy na 5 priorytetów, które wydaje nam się, to jest kwestia oczywiście do dyskusji podczas najbliższych tygodni, dodatkowo dobrze odzwierciedlają wyzwania, ale i oczekiwania mieszkańców. Elementem aktualizacji, jak już powiedziałem wcześniej, jest rozbudowany system monitoringu strategii, kwestia powiązania zarządzania strategicznego z zarządzaniem finansowym, pozwalające na pełne uruchomienie cyklu strategicznego w naszym mieście. W ramach aktualizacji strategii obok pracy ekspertów, specjalistów bardzo był szeroki zakres konsultacji społecznych. Strategia to przecież połączenie z jednej strony oczekiwań mieszkańców oraz wiedzy specjalistów odnośnie możliwości ich realizacji odnośnie podstawowych wyzwań, które stoją przed nami. W ramach konsultacji społecznych odbywały się spotkania w bardzo różnych formach i różnych gremiach. Były to spotkania z radami osiedli w kwietniu i listopadzie, były spotkania z Prezydencką Radą Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżową Radą Konsultacyjną. Odbywały się spotkania w dwóch turach w ramach czterech obszarów strategicznych prowadzone przez ekspertów z naszych uczelni, w których brało udział około 160 uczestników. Odbyły się także dwa posiedzenia Rady Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Skorzystaliśmy także z cyklicznego badania jakości życia, które dla potrzeb aktualizacji strategii były poszerzone o elementy związane ze strategią i oczekiwaniami mieszkańców i kwestią, jakie rodzaje problemy wskazują mieszkańcy jako najważniejsze w naszym mieście. Ponadto skorzystaliśmy także z konsultacji, z korzystania platformy internetowej. Tutaj mieliśmy dużo głosów, 440 głosów, to może niewiele skuteczności mieszkańców, ale przy tego typu dyskusjach, kiedy mówimy nie o problemach dotyczących najbliższego otoczenia, ale o strategii, to ten wynik wskazuje na słowo duże zainteresowanie mieszkańców strategią rozwoju miasta Poznania. Także duża aktywność samorządu pomocniczego osiedli, które także składały swoje uwagi, między innymi w ramach dyskusji na platformie elektronicznej. Tak jak powiedziałem, efektem tych zmian nie jest zmiana zasadniczych elementów strategii rozwoju miasta Poznania. To byłoby zresztą dziwne po trzech latach zaledwie. I między innymi dlatego występując do Inspekcji Sanitarnej i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska uzyskaliśmy opinię, iż ta zmiana strategii nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Czyli tą ocenę, którą mamy dla strategii Poznania, jest nadal ta ocena aktualna. Tak jak powiedziałem, przyjmując krótki horyzont wdrażania strategii, uznaliśmy, że naszym priorytetem będzie skupienie się zwłaszcza na zadaniach strategicznych, a więc ich pogłębiona analiza i zastanowienie się, czy one uległy zmianie w istotnym zakresie. Wynik tej analizy, którą prowadzili eksperci z różnych środowisk i różni uczestnicy, tworzący różnego rodzaju środowiska, koordynowane przez czterech ekspertów w grupie obszarze pierwszym, czyli gospodarczym, pani profesor Wanda Gaczek. W wyniku tych dyskusji, jak Państwo widzicie, de facto zasadnicze elementy wyzwań nie uległy zmianie, aczkolwiek są pewne nowe elementy, pewne inne akcenty w ramach istniejących obecnie wyzwań. W ramach obszaru konkurencyjna gospodarka dość dużo dyskusji wywołała kwestia uwzględnienia w wyzwaniach znaczenia firm rodzimych. To czasami jest tak, że jak się coś w strategii wskazuje, to jest takie podejście, że jak czegoś miała w priorytetach, to znaczy wszystko inne jest nieważne. Nie. Ważnych jest wiele działań. Priorytet nie oznacza zaniechania innych działań. My w strategii piszemy, że nadal ważnym działaniem Poznania jest przyciąganie firm zagranicznych. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że w latach 90. skupialiśmy się przede wszystkim na przyciąganiu kapitału zagranicznego, bo kapitału rodzimego mieliśmy stosunkowo mało. W XXI wieku chyba czas na większe zwrócenie uwagi na firmy rodzime, w tym rodzinne, i wsparcie ich w orientacji proeksportowej, we wchodzeniu na rynki globalne, we wchodzeniu we współpracę międzynarodową. A więc to nie jest zaniechanie przyciągania firm zewnętrznych. Te działania nie są konkurencyjne. W ostatnim okresie polskie miasta, w tym także Poznań, notuje między innymi duży wzrost miejsc pracy w centrach obsługi biznesu i usług wspólnych. Te działania będą kontynuowane, ale widzimy potrzebę wzmocnienia działań we wspieraniu firm poznańskich, które tworzą największą ilość miejsc pracy, które tak naprawdę decydują o stabilności gospodarczej miasta Poznania. I to znalazło wyraz w ramach tych wyzwań poprzez wskazanie, iż w ramach budowania gospodarki przedsiębiorstw zdolnych do konkurowania na rynku międzynarodowym chcemy podkreślić także znaczenie firm rodzimych, które akurat w gospodarce Poznania odgrywają szczególnie ważną rolę. Polska przedsiębiorczość jednak jest oparta w dużym stopniu na rodzimych, małych, średnich przedsiębiorstwach. Proszę Państwa, w zakresie miasta wiedzy, kultury, turystyki i sportu, kończąc profesora Stryjakiewicza, tutaj chciałbym zwrócić uwagę między innymi na uzupełnienie wyzwania dotyczącego jakości kształcenia o zapis dotyczący wspierania młodych talentów. To też wywołuje wiele dyskusji, czy to nie jest odejście od kształcenia egalitarnego na rzecz kształcenia elitarnego. Ale wyniki analiz, które przeprowadziliśmy dla potrzeb aktualizacji strategii, pokazały bardzo wyraźnie, że wskazując na stosunkowo słabsze wyniki Poznania, w zakresie jakości kształcenia na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz średnich. Różnice między innymi miastami polegają nie tyle w zakresie uczniów o wynikach gorszych i średnich, ale przede wszystkim uczniów o wynikach najlepszych. Inaczej mówiąc, jesteśmy dość podobni do innych miast w zakresie ilości uczniów, którzy mają wyniki słabe i średnie, natomiast odstajemy w zakresie tych najlepszych. I to daje tą gorszą średnią, kiedy mówimy o efektach nauczania. Ta gorsza średnia wynika w dużej mierze z tego, że mamy stosunkowo mało tych uczniów w lepszych wynikach. I druga uwaga, dzisiaj analizując sytuację miast europejskich, bardzo wyraźnie widać, że główna płaszczyzna konkurencji dotyczy tak naprawdę kwestii przyciągania talentów. Dzisiaj miasta w Europie, w świecie konkurują już nie tyle, jeśli chodzi o inwestycyjne, ale konkurują o utalentowanych mieszkańców. Jak ich przyciągnąć, jak ich zatrzymać. A więc postawienie na wspieranie talentów jako jednak wzmocnienie działań w kierunku zwiększenia ilości osób, które żyją i mieszkają w Poznaniu, ale mogą być tymi liderami rozwoju naszego miasta, wydaje się uzasadnione. W ramach wyzwań dotyczących jakości życia, tu wśród zmian, bardzo istotna zmiana dotycząca demografii. Bo tak naprawdę strategia miasta zaczyna i kończy na mieszkańcach. Tak naprawdę jeden z głównych obszarów to jest kwestia demograficzna. Przypomnę, w strategii czasowej mówiliśmy o liczebności miasta Poznania, o zahamowaniu spadku tej liczebności. Dzisiaj patrzymy trochę inaczej. Mówimy, że tak naprawdę głównym wyzwaniem jest utrzymanie dodatnego salda migracji metropolii poznańskiej. Bo to jest jeden rynek pracy, to jest jeden organizm społeczno-gospodarczy. Natomiast oczywiście ze względów głównie finansowych, różnic finansowania usług komunalnych w mieście Poznaniu, istotne jest utrzymanie wyzwania dotyczącego ilości ludności miasta Poznania. Zwrócę Państwu uwagę tylko na to, że z analiz, które mamy obecnie, my możemy przewidywać, że w roku 2030 ilość mieszkańców Poznania spadnie w zależności od wariantów od 40 do 80 tysięcy. Zdaniem GUS-u w roku 2030 ilość poznaniaków zmniejszy się z obecnych około 550 tysięcy do około 490. Ale jednocześnie, co jest dla nas bardzo ważne, łącznie w całej metropolii poznańskiej ilość mieszkańców powinna wzrosnąć o około 90 tysięcy. Czyli mamy szansę stać się metropolią blisko milionową. Szacowany według GUS-u poziom ilości mieszkańców metropolii to około 970 tysięcy. Oczywiście ich rozmieszczenie w ramach całej metropolii zależy od rynku nieruchomości, zależy od wielu czynników, na które mamy wpływ dość pośredni. Natomiast mówiąc o spadku ludności miasta Poznania, tak naprawdę mamy do czynienia z problemem suburbanizacji, czy odpływu na peryferia aglomeracji, a nie z problemem odpływu mieszkańców z metropolii poznańskiej. W związku z tym wydaje się za bardzo ważne wskazanie, że naszym wyzwaniem jest przede wszystkim utrzymanie dodatniego salda migracji metropolii, czyli zdolności przyciągania ludności do Poznania, do ludności poznańskiej, de facto z Polski, w przyszłości za granicę. Tu może jeszcze jedna uwaga, kończąc wątek demograficzny. Państwa, dzisiaj poziom wskaźnik dzietności wynosi 1,19. Przypomnę, on trochę się poprawił kilka lat temu, ale nigdy nie przeszedł poziomu 1,3. Reprodukcja prosta to poziom 2,1. Czyli my tak naprawdę jako kraj mieścimy się wśród krajów o najniższym poziomie prostaturalnego. Polecam porównania miast krajów świata, nie tylko europejskich. To nie jest tak, że mamy niską dzietność. My mamy jedną z najniższych w świecie. Polska niestety jest w grupie krajów o najniższej dzietności. To oznacza, że to wyzwanie, utrzymanie ilości mieszkańców Poznania i przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa, które wydaje się być głównym wyzwaniem demograficznym metropolii poznańskiej, wymaga utrzymania tego trendu dodatniego migracji i to już nie tylko dla miasta Poznania, ale w ramach całej metropolii poznańskiej. Nie jest zaskoczeniem, że w wyzwaniach dotyczących metropolii tak naprawdę zmiana dotyczy tylko zastąpienia słowa aglomeracja poznańska metropolią Poznań, bo ta zmiana w naszej mentalności już nastąpiła. My już dzisiaj mówimy o metropolii i coraz częściej mamy świadomość, że to jest jeden organizm, którego integracja zadecyduje o konkurencyjności Poznania w przyszłości. Na poziomie operacyjnym trochę, jak powiedziałem, już inne podporządkowanie celów operacyjnych, bardziej ich uporządkowanie, po to, żeby można było w sposób bardziej precyzyjny określać efekty i nakłady w ramach poszczególnych działań i realizacji poszczególnych celów operacyjnych. Zmiana ilości planów strategicznych z 21 do 18, ale to nie oznacza zaniechania większości tych działań, bo w dużej części te działania zostały przejęte przez inne programy. I tak, zmiana programu Czysty Poznań na Ekologiczny Poznań, bo tak naprawdę głównymi celami tego programu są działania związane z jakością środowiska naturalnego. W tym prawie Czysty Poznań jednym z działań były także kwestia odpadów komunalnych, ale to też przecież są działania o charakterze ekologicznym, zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiana nazwy, ale trochę wzmocnienie ekologicznego charakteru tego programu. A tu mamy troszeczkę szerzej informacji, ale razu przejdę do kolejnego slajdu. Przepraszam Państwa, tu troszeczkę wprowadzono trochę animacji, ale może tak. W ramach aktywizacji obszarów trzeciej ramy, program, który likwidujemy, ale de facto przenosimy te zadania w dużej części do programu Przestrzenie dla Biznesu i Zrównoważony Rozwój Transportu. W ramach aktywnego wypoczynku w Poznaniu przeniesienie stanu turystycznego Poznania i ekologicznego Poznania. W ramach poznańskich osiedli modernistycznych te działania w zasadniczej części są przejęte przez Wydział Architektury jako działania własne, lecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich i w dużej części mają jednak charakter nie działań, które można przełożyć na programy operacyjne, ale de facto mają charakter dyskusji i debaty dotyczącej zachowania pewnego dziedzictwa tych osiedli. Śródmiejskie rynki i place, które zostały przejęte właściwie w całości przez nowy program strategiczny Przyjazne Śródmieście. Nowy program, który trochę w dużej części przejmuje także pewne działania, które Państwo, przecież Państwa pamięta w programie rozwoju miasta Poznania przed 2010 rokiem, były w ramach nowej jakości centrum. Tu jednak poszerzenie o całe Śródmieście i jednak radykalne poszerzenie działań, zresztą oparte o program operacyjny, którego zakres i charakter jest przedmiotem osobnych działań w ramach Przyjaznego Śródmieścia. Także część działań, tylko tu nie ma, które istniały w programach operacyjnych Cyfrowy Poznań, Przestrzenie dla Biznesu, znalazły swoje miejsce w innych programach, ale jak mówię, to jest w ramach porządkowania, lepszego przyporządkowania celów operacyjnych, celów strategicznych i działań poszczególnym celom, tak żeby te związki były wyraźniejsze i lepiej można było przypisać poszczególnym działaniom wskaźniki realizacji. Wspomniałem wcześniej o pytach rozwoju miasta, to jest pewna nowość, ale ona odpowiada pewnym oczekiwaniom zawężenia horyzontu czasowego strategii, aby poza celami strategicznymi do roku 2030 określić pewne punkty ciężkości, punkty koncentracji na najbliższe 7-8 lat. My proponujemy Państwu 5 priorytetów, które mi się wydaje odzwierciedlają dość dobrze nasz sposób myślenia i postrzegania wyzwań przed miastem. A więc to jest, jak już powiedzieliśmy, dodatnie saldo demografia, dodatnie saldo migracji metropolii i zahamowanie spadku liczby ludności miasta Poznania, innowacyjność i wiedzochłonność naszej gospodarki, optymalizacja transportu w ramach całej metropolii, lepsze zagospodarowanie i wykorzystanie przestrzeni miejskiej, w szczególności w Śródmieściu, oraz poprawa jakości kształcenia i wspieranie młodych talentów. Tu jeszcze jedna uwaga. Wczoraj podczas jednej z dyskusji pojawiły się głosy, że nadmiernie skupiamy się na Śródmieściu Poznania. Uwaga, taka jak poprzednio, w szczególności w Śródmieściu nie oznacza, że nie mówimy o całym mieście, po pierwsze, ale po drugie, jeżeli centrum Poznania będzie centrum już nie półmilionowego miasta, ale centrum prawie milionowej metropolii, to nacisk na wykorzystywanie centrum będzie się zwiększał. Inaczej mówiąc, centrum będzie jeszcze bardziej poddane różnym intensywnym formom użytkowania, na tyle reprezentacyjne, usługowe, rozrywkowe i zachowanie funkcji mieszkaniowej będzie jeszcze trudniejsze. W związku z tym wydaje się, że w momencie, kiedy mówimy o Śródmieściu milionowej metropolii, to zakres problemów i wyzwań, które staną przed tym obszarem, a jednocześnie zachowanie ich charakteru jako swoistej wizytówki nowej metropolii, ten problem będzie jeszcze ulegał pogłębieniu. W ramach aktualizacji także, Państwo zauważycie, w bardzo wielu miejscach kwestie nowych rozwiązań w zakresie monitorowania strategii. Wprowadzamy wskaźniki strategiczne i kontekstowe. Wskaźniki kontekstowe, czyli mówiąc najprościej, zestaw wskaźników określających rozwój miasta Poznania na płaszczyźnie przestrzennej, gospodarczej, społecznej, czyli te wskaźniki, które pozwolą nam lepiej uchwycić, jak rozwija się miasto Poznań. Niekoniecznie w działaniach, w odniesieniu do działań, które my możemy jako samorząd miasta podejmować. A więc wskaźniki, które pozwalają lepiej uchwycić zmiany odnoszące się do misji miasta, celów strategicznych, które są podstawą porównania się też z innymi miastami. I w tym zakresie mamy także prowadzenie elementów benchmarkingu, na razie w stosunku do miast polskich. W przyszłości chcielibyśmy to poszerzyć o miasta europejskie, co dzisiaj jest dość trudne z metodologicznych, ale to jest zadanie, które stoi przed nami. A więc benchmarking na porównywalności wskaźników kontekstowych miasta Poznania do innych miast porównywalnych. To monitoring wskaźników strategicznych, czyli tych wskaźników, które odnoszą się do programów strategicznych i działań podejmowanych na poziomie programów, czyli te wskaźniki, gdzie będzie w sposób wyrazistszy związek pomiędzy naszym działaniem w ramach strategii, a efektem, który chcemy uzyskać, oraz monitorowanie trendów, a więc monitorowanie zmian, które zachodzą w rozwoju społeczno-gospodarczym dużych miast w Europie, w świecie i porównywanie trendów, które zachodzą w mieście Poznaniu. Przypisanie tego do Wydziału Rozwoju Miasta, gdzie tworzymy obserwatorium, Miejskie Obserwatorium Rozwoju. Efekty tych prac Państwo tej strategii także już znajdziecie. I z tym związane jest wzmocnienie integracji pomiędzy zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem finansowym. To, co wprowadzamy teraz poprzez powołanie komitetu sterującego, tą procedurę, która może nie zawsze jest sympatyczna, jeśli chodzi o wprowadzanie dokumentów inicjujących projekt, a więc procedury, która lepiej wiąże pomysły na różne przedsięwzięcia i budżet miasta Poznania ze strategią rozwoju Poznania, co powinno w całości pozwolić poprzez tą aktualizację strategii, tu już powtarzam się, na samym początku powiedziałem, nie tylko uaktualnić ją w zakresie działań i wyzwań, ale także podnieść na wyższy poziom jakość zarządzania strategicznego w Poznaniu poprzez pełniejszą realizację cyklu strategicznego, gdzie rzeczywiście monitorowanie, wnioski z monitoringu mogą być lepiej wykorzystane przy aktualizacji strategii i jej zmiana w kolejnych latach. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Jak już wcześniej powiedziałem, szczegółowa dyskusja o poszczególnych fragmentach będzie na posiedzeniach komisji. Natomiast w tej chwili, czy chcieliby Państwo w sprawie przedstawionego materiału zabrać głos? Czy ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Pani radna Lidia Dudziak. Bardzo proszę.
Pan radny pyta, po co? Panie Przewodniczący, ja chciałam tylko zapytać, czy, bo tutaj brakuje mi takiego hasła, jak Poznań stawia na sport. Czy to będzie w tych szczegółowych już potem dyskusjach, tutaj w ogólnych to się nie znalazło, tak? Bo mówimy o, w tych priorytetach mówiliśmy o pewnych rzeczach, natomiast o sporcie, rekreacji, takiej wypoczynku nie było nic.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Jak mówiłem, zmiany dotyczą niektórych programów. Program operacyjny Sportowy Poznań nie ulega zmianie. On jest nawet poszerzony o pewne elementy. Wypoczywamy w Poznaniu, czącące rekreacji, czyli sportu w zakresie sportu popularnego jako pewien zdrowy styl życia. Więc raczej jest poszerzony, nie ograniczamy go, natomiast trochę porządkujemy pewne działania w ramach tego programu. Tu otrzymam dokumentu szczegółowego do programu operacyjnego Sportowy Poznań. On jest w tej stadii jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym zamykam ten punkt, szósty punkt porządku i w związku z tym, że jest godzina 14:01, ogłaszam przerwę do godziny 15:00 i proszę Państwa o punktualne przybycie.